drogi księże proboszczu Jacku, drodzy kapłani posługujący w konfesjonałach, drogie siostry zakonne, moi drodzy w Chrystusie, wszyscy tutaj obecni. Przeżywam ostatni wieczór naszych rekolekcji i w Ewangelii słyszymy raz jeszcze o narodzeniu Jezusa, Syna Bożego, który stał się człowiekiem. Nikt z nas nie mógł nawet o tym marzyć. Ludzkość zawsze marzyła o tym, by być blisko Boga, ale nikomu z ludzi nie przyszłoby nigdy do głowy, żeby to Bóg do nas przyszedł, a tym bardziej, żeby się stał jednym z nas, pozostając sobą. Tego by nikt z ludzi nie mógł wymyśleć. Tym bardziej wtedy, gdyby wiedział, że jak Bóg do nas przyjdzie w ludzkiej naturze, to Go zabijemy i że On mimo to przyjdzie. Skoro Bóg robi coś tak niezwykłego, to ma w tym jakiś niezwykły cel. Celem tym jest nasze dobro, nasza szansa na zbawienie. Mianowicie Bóg chce do końca powiedzieć, pokazać, że nas rozumie, kocha i że nas uczy kochać. On nas zawsze rozumiał i zawsze kochał i zawsze uczył kochać, ale dopóki sam nie przyszedł osobiście, mogliśmy mieć jakieś jeszcze wątpliwości. Teraz już nie mamy. Jeśli mamy, to już Bóg nic więcej nie może zrobić. To już są nasze ograniczenia, czy wręcz nasza zła wola. Bóg przychodzi, bo nas kocha nad życie i wie, że będziemy szczęśliwi tylko wtedy, gdy sami nauczymy się kochać. Raz jeszcze na początek refleksji tej ostatniej powtórzę to, co mówiłem kilka razy wcześniej w poprzednich dniach. Tylko małemu dziecku wystarczy do szczęścia to, że jest kochane. Nam to do szczęścia nie wystarczy. Choćby Bóg nas kochał nad życie, a kocha, i choćby nas niektórzy ludzie, nasi bliscy, przyjaciele kochali nad życie, a kochają, to i tak nam to nie wystarczy do szczęścia, jeśli sami nie zaczniemy kochać. Jestem pewien, że wszyscy tu obecni chcą kochać i że wszyscy mamy dobrą wolę, inaczej by nas tu nie było. I pytanie jest, jak to się dzieje, że mimo to my, ludzie dobrej woli, ludzie związani z Bogiem, ludzie, którzy się kierują sumieniem, mimo to mamy nieraz takie poważne problemy, cierpienia, dramaty wśród bliskich, a może sami też nieraz kogoś żeśmy skrzywdzili. Jak to się dzieje? Bo jeżeli ktoś jest cyniczny, skrajnie egoistyczny, no to wszystko rozumiemy. Ale przy ludziach dobrej woli, jak to się dzieje, że człowiek nawet dobrej woli potrafi siebie skrzywdzić, czy innych, czy pozwolić się skrzywdzić, mimo więzi z Bogiem? Otóż dzieje się tak najczęściej dlatego, że mylimy miłość z czymś, co miłością nie jest. W tych dniach, żeśmy sobie przypatrywali się tej miłości Boga do człowieka, przypatrywaliśmy się tej miłości rodzicielskiej, małżeńskiej najpierw, tej mądrej, dojrzałej, bo innej nie ma. I dzisiaj na początek chcę powiedzieć, że łatwo jest pomylić miłość z czymś, co miłością nie jest, a co się wydaje podobne do miłości. Jest takich 6 mitów, które są niesamowicie groźne. 6 mitów na temat miłości. Pierwszy mit, że miłość to współżycie seksualne, to seks, to popęd, to instynkt. No tak mówią ci, którzy są bardzo prymitywni i próbują innym ludziom wmówić, że też są prymitywni. Gdyby istotą miłości był popęd, seksualność, współżycie, to by najbardziej kochały zwierzęta, bo ich popęd jest najsilniejszy. I najbardziej z ludzi kochałby gwałciciel, bo potrafi, w cudzysłowie mówiąc, z szalenie gorzką ironią, w cudzysłowie kochać nawet tych, którzy nie chcą być kochani, gwałcąc. Więc dochodzimy do absurdu, że wtedy musielibyśmy budować pomniki gwałcicielom. Jak to wyjaśniamy młodzieży, to wtedy może zaczną myśleć. Kiedy powiem, mamo, tato, no my się kochamy, czyli współżyjemy. A co to ma wspólnego jedno z drugim? Najczęściej przejawem miłości jest to, że ktoś potrafi zapanować nad popędem seksualnym. Ale to już wystarczy, bo inaczej nie skończymy tej refleksji. Drugi mit to mit, że miłość to uczucie. No, gdyby miłość była uczuciem, to by jej nie wolno było ślubować. Dramaty biorą się właśnie stąd, że wielu ludzi myli miłość z uczuciami. Czy miłość z zakochaniem, czy miłość z biochemią, z hormonami, feromonami. Otóż no, wtedy są takie dramaty, że też można zabić. Tak jak gwałciciel potrafi zabić dla seksu kogoś, tak zakochany potrafi zabić na przykład zazdrości dziewczynę, w której się zakochał, albo sobie odebrać życie, też z zazdrości, że ta druga osoba odeszła. Więc uczucia potrafią być tak ślepe i tak okrutne, jak popędy. Nie tylko gwałciciel potrafi zabić, także zakochany potrafi zabić. Powtórzmy to sobie i tłumaczmy to także młodzieży. Na tych przykładach widać, że pomylić miłość z czymś, co miłością nie jest, to tak jak pomylić życie ze śmiercią. Ale to nie jest przenośnia. Daję przykład, że to jest dosłowne. A więc to są szalone błędy, które się potem ciągną przez całe życie, nawet jeśli nie doprowadzą do śmierci. Takie mniej dramatyczne pomyłki, ale też mogące być tragiczne, to jest mylenie miłości z tolerancją. Nieraz tam ktoś z młodzieży mówi: mamusiu, tatusiu, toleruj mnie, taki jaki jestem. To trzeba powiedzieć: synu, córko, jakbym cię tolerował, tolerowała, to znaczy, że jesteś nieobojętny, twój los jest nieobojętny. Nawet policja by mnie mogła aresztować, jeśli będę na przykład tolerować, że ty, mając 15 lat, pijesz piwo. Jeśli mi udowodni policja, że to wiedziałem i że przy mnie to robiłeś, to mi odbiorą prawa rodzicielskie. To nawet państwo by cię bardziej kochało, mówiąc tym językiem, niż ja, gdybym ci tolerował zło, które robisz. Z miłości, jeśli cię kocham, to nie mogę tolerować tego, co złe robisz, bo byś na moich oczach ginął z moją aprobatą. Inny mit to, że miłość to jest akceptacja. Nieraz ci, którzy są egoistyczni, cwani, cyniczni, tak mówią. Ileż razy to słyszę od dziewcząt, proszę księdza, mój narzeczony mi mówi, ja nie mogę oczekiwać, żeby on tam się rozwijał, zmieniał, bo wtedy mi mówi, to chcesz kogoś innego niż ja jestem, chcesz za mnie zrobić kogoś innego. No i dziewczyna mówi, rzeczywiście, to ja jego kocham i wybieram, no rzeczywiście, no nie mam prawa żądać, żeby on był kimś innym. Ja mówię, masz prawo żądać, żeby się rozwijał, żeby coraz bardziej kochał. I masz prawo mu powiedzieć święte, co cię niepokoi, w czym jest niedojrzały. Nie chodzi ci, tłumacz mu, nie chodzi o to, żeby on był kimś innym, tylko żeby był sobą w najpiękniejszej wersji. Ale w najpiękniejszej wersji, a nie w dziadowskiej wersji. Więc zobaczcie, jak jesteśmy nieprecyzyjni i mylimy miłość z akceptacją, to jak łatwo nas zaszantażować wtedy, że ktoś nam zamyka buzię, kiedy chcemy pomóc w rozwoju. Akceptować to mówić bądź sobą. Ktoś mówi, to świetnie. Nie, to fatalnie. Bo kochać to mówić stawaj się większy od samego siebie. Nieustannie się rozwijaj, bo nie masz granic w rozwoju. Bo jesteś powołany na podobieństwo Boga, by naśladować Chrystusa, a nigdy tego nie wyszedł doskonale. Więc nie ma granic w rozwoju. Nie zatrzymuj się w żadnej fazie rozwoju, bo będzie źle, będzie dramat wręcz. Nie myl miłości z akceptacją. Miłość to jest największa moc, która prowadzi do rozwoju, a akceptacja to jest zatrzymywanie w rozwoju. Co z tego, że niechcący z naiwności? Więc nie mylcie miłości z akceptacją. Jak cię kocham, to mówię ci prawdę o tobie, o twoim zachowaniu i pomagam ci trwać w tym, co dobre i przezwyciężać to, co złe. Akceptacja i tolerancja wobec dobra to za mało, a akceptacja i tolerancja wobec zła to za dużo. Jak błądzisz, to cię upominam, a jak nie krzywdzisz, to wzywam policję, jeśli trzeba, jeśli nie ma innego sposobu obrony. A nie akceptuję, nie toleruję. No, piąty mit, śmiertelnie groźny, to to, że miłość to wolne związki, że to jest taka nowoczesna miłość. No, kto się da na to nabrać, to będzie straszliwie cierpiał. Z tego powodu, że wolnych związków nie ma. Nie ma rzeczy wewnętrznie sprzecznych. Nie ma suchej wody, nie ma kwadratowych kół, nie ma trójkątnych chrześcijanów i nie ma wolnych związków. Albo są związki wierne, oparte na miłości, czyli na najsilniejszej więzi we wszechświecie, że nawet śmierć nas nie rozdzieli, albo są związki byle jakie, egoistyczne, prymitywne, wulgarne, niepłodne i tak dalej, niewierne. No jak ktoś ma taki związek, powtórzmy, prymitywny, egoistyczny, powierzchowny, cwaniacki, cyniczny, to nie chce się do tego przyznać i szuka ładnej nazwy. Ale ponieważ nie ma ładnej nazwy na brzydkie związki, to trzeba zrobić sztuczkę językową i wymyślić pojęcie wewnętrznie sprzeczne, wolny związek. I ludzie z wyższym wykształceniem takie absurdy mówią i nikt, czy prawie nikt nie protestuje. Panie profesorze, jakie pan głupstwa mówi, panie psycholog czy panie pedagog? Nie ma rzeczy wewnętrznie sprzecznych. Albo ktoś buduje związek prawdziwy, albo byle jaki. A nie ma związków, które nie są związkami, czyli które nie wiążą. No jak się jakaś dziewczyna da nabrać na wolny związek, czy jakiś chłopak, no to po nich. No i ostatni mit to, że miłość to naiwność. Naiwność jest wtedy, kiedy ja ciebie kocham, to nie jest naiwność, jak ciebie kocham, tylko dalej. Ja ciebie kocham, ty mnie krzywdzisz, wręcz drastycznie, może bijesz, znęcasz się, a ja się nie bronię. i ty kpisz sobie z mojego cierpienia, a ja się nie bronię. No to jest wtedy naiwność. To jest naiwność. Otóż, moi drodzy, powtórzę, kiedy mylimy miłość, powtórzmy, z seksem, z uczuciem, czy zakochaniem, z akceptacją, z tolerancją, z wolnymi związkami, tak zwanymi, których nie ma, czy z naiwnością, to wtedy będą dramaty. To wtedy będą dramaty. I będziemy zwykle zwalać winę, mówiąc tak najprościej, na Boga, że jak my mamy taką dobrą wolę, kochamy, a tak cierpimy. Bo nie kochamy, tylko mylimy miłość. A najczęściej z uczuciem albo z naiwnością. My, ludzie dobrej woli. I w związku z tym potrzebujemy pojednania. Bo przeszłość każdego z nas jakoś tam nas boli. I potrzebujemy w związku z tym pojednania i z Bogiem, i z samym sobą, i z drugim człowiekiem. Najpierw pojednanie z Bogiem jest potrzebne. Każdemu z nas, poza Marią, wszyscy, nawet najwięksi święci, byli grzesznikami i potrzebowali pojednania najpierw z Bogiem. Otóż na czym polega pojednanie z Bogiem? Polega na przyznaniu Bogu racji. Ty, Boże, masz rację. Czyli pojednanie z Bogiem to coś znacznie więcej niż wyspowiadanie się, żal za grzechy, przeproszenie Boga za nasze grzechy, jakieś wynagrodzenie i Bogu, i bliźniemu, ewentualnie skrzywdzonemu. To wszystko jest konieczne, konieczne, ale to za mało. Pojednać się z Bogiem to powiedzieć: Ty, Boże, masz rację i Ty, Boże, jesteś niewinny. Jeżeli coś w moim życiu jest nie w porządku, jeżeli jest ból, krzywda, cierpienie, to nie jest to Twoja wola. Twoją wolą jest to, bym szedł drogą błogosławieństwa, a nie drogą krzyża, cierpienia i takie inne jakieś dziwolągi. Ty, Boże, przyszedłeś do mnie osobiście po to, żeby mnie nauczyć kochać i żeby Twoja radość była we mnie i Twoja radość, żeby była pełna we mnie. To jest Twoje marzenie. I Ty jesteś niewinny, Ty mi nie syłasz chorób, nie syłasz mi cierpień, nie syłasz mi przedwczesnej śmierci czy komuś bliskiemu, nie syłasz mi kalectwa. Jeśli coś takiego jest, to nie z Twojej woli. Albo sobie sam zawiniłem, albo ktoś z ludzi zawinił, a ktoś powie, no a niewinne cierpienie. Za niewinnym cierpieniem człowieka kryje się zwykle wina innego człowieka, a nie wina Boga. Nieraz mi ktoś tam mówi z rodziców, no mojego syna rozjechał pijany kierowca, syn kaleka, jak mógł Bóg do tego dopuścić? A czy pijany Kowalski przysłowiowy pytał się Boga, czy może jechać po pijanemu? Wcale się nie pytał, no to co mamy pretensje do Boga? Miejmy pretensje do Kowalskiego przysłowiowego. A więc pojednać się z Bogiem, to powiedzieć: Ty, Boże, naprawdę jesteś niewinny. Ty mnie kochasz nad życie. Ty mnie uczysz kochać. No cóż, biedny, możesz więcej zrobić, mówiąc po ludzku. Ty jesteś niewinny, masz rację i kiedy Ciebie słucham, to zawsze na tym wyjdę dobrze. A ja tak często myślałem, że to ja mam rację, że może moje popędy mają rację, może moje emocje, że moje przekonania mają rację, że może telewizja ma rację albo jakiś polityk, który pozwala na zabijanie ludzi, ma rację, oczywiście ludzi niewinnych, bo zbrodniarzy nie wolno kary śmierci. Zobaczcie, że ta dygresja, jaka jest Unia Europejska okrutna. Nie ma kary śmierci dla morderców, ale jest kara śmierci dla niewinnych dzieci w okresie rozwoju prenatalnego i jest kara śmierci w Holandii i w innych krajach dla niewinnych staruszków. Czyli niewinne osoby można zabijać, tylko nie można w Unii Europejskiej stosować kary śmierci do zbrodniarzy. A to tak na marginesie, warto i to wiedzieć, jaka jest miłosierna Unia Europejska, jaka jest cyniczna. Otóż Ty, Boże, masz rację. To nie ja mam rację, nie alkohol ma rację, nie pieniądze, nie władza, nie moda, nie ideologie panujące nam, tylko Ty masz rację. I Ty masz też rację, kiedy mnie uczysz mądrej miłości. Masz rację, że trzeba wspierać szlachetnych, masz rację, że trzeba upominać błądzących. Masz rację, że trzeba demaskować cynników, masz rację, że trzeba się bronić przed krzywdzicielami, masz rację, że życie własne i własnych bliskich warto zawierzać tylko tym, którzy kochają. Masz rację. Jeśli coś z tego nie zrobię, to mam żal do siebie, a nie do Ciebie, Boże. I mogę Twoich racji nie zawsze rozumieć, Twoje racje, ale i tak wiem, że masz rację i chcę z tych racji korzystać. A jak nie skorzystam, to wiem, że z siebie skrzywdziłem, że Ty cierpisz przy okazji, mówiąc tak po ludzku, i że mi pomoże z tego wyjść. Bo się nie mścisz, tylko kiedy błądzę, to Ty cierpisz ze mną i jeszcze bardziej niż ja. Jeśli ktoś, taka dygresja, jeśli ktoś z ludzi będzie w piekle, wiemy, że piekło jest, że taka możliwość jest, bo mam prawdziwą wolność, ale Kościół nigdy nie orzeknie, czy ktoś jest w piekle, bo nie wiemy, co się dzieje w procesie umierania. Ale jeśli ktoś jest w piekle, czy będzie, to najwięcej będzie przez to cierpiał Bóg. Nie ten potępiony, który się sam potępił, jest dokładnie, ale Bóg, który także takiego człowieka będzie kochał nieodwołalnie, bo ten, który kocha, który jest miłością, kocha wszystkich nieodwołalnie. I jeżeli ktoś z nas skaże sam siebie przez egoistyczne życie na wieczne potępienie, to skaże Boga na wieczne cierpienie, bo Bóg będzie cały czas nas kochał i cierpiał. Więc Bóg najbardziej zaryzykował, stwarzając nas i dając nam wolność. Więc Ty, Boże, masz rację. Kto tego, i Ty, Boże, jesteś zawsze niewinny. Jeżeli coś, jeśli cierpię, bo sam sobie nabroiłem, no to wiem, ja jestem winny. Jeżeli cierpię, a sam sobie nie nabroiłem, to ktoś z ludzi jest winny. Cała historia ludzkości się mści na mnie, ale na pewno nie to jest nie Twoja jest to, Boże, wina. Więc dla kogo jest to oczywiste? Ten i tylko ten jest pojednany z Bogiem. Po drugie, pojednanie z samym sobą. Czy w ogóle jest potrzebne pojednanie z samym sobą? Tak, każdemu z nas. Dlatego, że przynajmniej z trzech powodów. Po pierwsze, dlatego, że czasami krzywdzimy samych siebie. Do uzależnień śmiertelnych włącznie, do samobójstw włącznie. Czasami krzywdzimy innych ludzi, no i to się na nas mści. Noce potem nieprzespane, wyrzuty sumienia czy inne konsekwencje. A więc jak krzywdząc innych, zawsze ta krzywda do nas wróci. Krzywdząc Ciebie, najbardziej krzywdzę siebie, bo ostatecznie na mnie się to najbardziej odbije. Jeśli nie w doczesności, to w wieczności. Więc krzywdząc Ciebie, też mam żal do siebie. Później, przynajmniej jak zacznę ponosić konsekwencje. I po trzecie, mam żal do siebie, jeśli Ty mnie krzywdzisz, a ja na to pozwalam jakoś tam. Bo jeżeli jestem małym dzieckiem i ktoś mnie krzywdzi, to ja się nie mogę bronić. Ale jeśli już jestem nastolatkiem czy dorosłym i ktoś mnie krzywdzi, to już z jakąś moją współwiną. Niekoniecznie moralną, bo nieświadomie to było zwykle. Niedobrowolne, ale mogłem się mądrzej bronić. No, nie jestem małym dzieckiem. Jeżeli ktoś mnie wykorzystuje z rodziców, z małżonek, dorastające dzieci, sąsiedzi, znajomi, no, to ja sobie też w tym jakoś mój współudział jest, bo gdybym był mądry i słuchał Boga we wszystkim, to by mnie nie skrzywdzili. To bym sam nie krzywdził, ale też się nie da skrzywdzić. No więc mam powody, żeby się pojednać ze sobą, bo mam powody, żeby mieć żal do siebie. Powtórzę, bo siebie krzywdzę, bo Ciebie krzywdzę i to do mnie wraca, lub daję się skrzywdzić, a mógłbym się nie dać. Więc każdy z nas ma te trzy sytuacje w różnych nam proporcjach i potrzebuje pojednania ze sobą. I na czym polega pojednanie z samym sobą? Oczywiście nie na tym samym, co pojednanie z Bogiem. Pojednanie z Bogiem polega na uznaniu z serca całego. Ty, Boże, masz rację, ale ja nie mam racji. Więc pojednanie z samym sobą nie oznacza, że ja sobie przyznam rację, bo ja racji nie mam. To na czym polega pojednanie ze sobą? Na tym, że sobie przebaczam wszystko, o co mam do siebie żal z przeszłości, ale tu i teraz więcej do tego nie wracam. Czyli pojednam się ze sobą, jak sobie przebaczam to, że krzywdziłem siebie, nieraz może drastycznie, że krzywdziłem Ciebie i teraz po nocach nie śpię i słusznie z tego powodu, czy że dawałem się krzywdzić i mam też żal do siebie, to sobie przebaczam, ale wyciągam wnioski. Tu i teraz więcej już do tego nie dopuszczę. Przynajmniej zrobię naprawdę wszystko i bardzo konkretnie, by do tego nie dopuścić. Czyli sobie biorę zeszyt, kartkę i sobie wypisuję. Skoro krzywdziłem siebie, to co zrobić, żeby już siebie nie krzywdzić? Z kim zerwę więzi? A z kim nawiążę? Jakiego programu już nigdy nie oglądał? A jakie zacznę oglądać? Na jaką ulicę już nigdy nie pójdę? Czy do jakiego środowiska, do jakiej grupy? A gdzie zacznę chodzić? Na przykład do jakiejś grupy przyparafialnej. A więc bardzo, jeżeli kogoś z kolei krzywdziłem i dalej nie potrafię zapanować, no to nie idę tam do tej osoby, żeby jej więcej nie krzywdzić, żeby ją chronić przed samym sobą. Więc bardzo konkretne decyzje, ale bardzo konkretne, najlepiej wypisane na kartce i co rano czytane od nowa i wieczorem też na wszelki wypadek. Natomiast co jest tutaj zagrożeniem w pojednaniu ze sobą? No postawy błędne i skrajne, zawsze skrajności są błędne. Jeden błąd to jest okrucieństwo. Nie przebaczę sobie. Skrzywdziłem siebie, czy skrzywdziłem Ciebie i teraz się to na mnie mści, czy dałem się skrzywdzić, to już sobie nie przebaczę. Do śmierci będę sobie to wyrzucał. I już nigdy nie mam prawa do radości, do nowej teraźniejszości. Będę się tylko gnębił. To jest okrutne. I tak zrobił na przykład Judasz. Miał żal do siebie. Zdradziłem niewinnego. Jestem wstrętny. Szczery rachunek sumienia. I co? I poszedł się powiesił. A więc było okrutne wobec siebie. Piotr też był sobą rozczarowany, miał jeszcze chyba większy żal do siebie niż Judasz, ale Piotr nie poszedł się powiesić, tylko poszedł za Jezusem. No i w oczach Jezusa, wyczytał, jak ich się spojrzenia spotkały, to co, Piotrze, myślisz może, że ja Cię teraz potępię, że może patrzę na ciebie z odrzuceniem, z obrzydzeniem, czy coś takiego, albo może myślę, że teraz powiem ci wzrokiem, jak ty śmiesz za mną jeszcze iść, ty, który się mnie zaparłeś, no, to jeśli tak myślisz, to mnie jeszcze nie znasz, Piotrze. Ja cię tak bardzo kocham, że właśnie teraz, kiedy ty masz największy żal do siebie, właśnie teraz idę za ciebie umrzeć. I za Judasza też. Gdyby tu przyszedł, to by to w moim wzroku odczytał. Ale niestety był okrutny dla samego siebie, nie dał sobie tej szansy i nie przyszedł tu z tobą, a tyś przyszedł. No jak się wyczyta coś takiego w oczach Boga, to tylko przyjdzie gorzko zapłakać i się zmienić, ale na pewno nie będą stany samobójcze i rozpacz jak u Judasza. A więc jedna skrajność to jest okrucieństwo wobec samego siebie i rozpacz. Okrucieństwo prowadzi do rozpaczy, więc nigdy sobie nie przebaczę. No to straszna postawa. A druga skrajność to jest taka naiwność, takie bycie kumplem dla siebie. Tak, tak, no ja sobie przebaczam, jak to sobie nie przebaczę, przecież nie jestem Bogiem, mam prawo błądzić, tak, przebaczam sobie, jestem tolerancyjny, akceptujący siebie i to samo powtarzam, te same błędy. Dalej krzywdzę siebie alkoholem, narkotykiem, seksem, czymś innym, czy krzywdzę innych, czy pozwalam się krzywdzić, to rzadziej w tym przypadku, ale zwykle sam krzywdzę siebie i innych i sobie tak lekko przebaczam, jak to się mówi, lekką ręką i to samo robię. To wtedy jest kpina z samego siebie. No to mogę sobie równie dobrze nie przebaczać, bo i tak się zniszczę, i tak się zniszczę. Mówiąc tak twardo po ludzku. Więc pojednanie z samym sobą, powtórzę istotę, to jest przebaczenie sobie wszystkiego, co mam żal do siebie, no, a żal mam o zło, wszelkiego zła, które popełniłem do tej pory, do tej sekundy wręcz, ale po to, by już więcej do tego nie wracać. By się skupić tu i teraz na szlachetnym życiu według zasad Jezusa. By tu i teraz dojrzale kochać. A na czym to polega, żeśmy sobie już mówili. Ale pojednanie ze sobą sięga jeszcze krok dalej. Otóż pojednać się ze sobą tak już do końca, to nie tylko przebaczyć sobie zło, które wyrządziłem sobie czy innym, czy pozwoliłem sobie wyrządzić, ale to też, uwaga, pojednać się w ogóle z faktem, że istnieję. Przecież mnie nikt nie pytał o zdanie, kiedy mnie rodzice poczęli i kiedy mnie do tego świata urodzili. A więc pojednać się z faktem, że ja w ogóle istnieję, że zostałem wrzucony w to życie bez mojej zgody, bez pytania się mnie o zgodę. Pojednać się ze sobą, to pojednać się z faktem, że się urodziłem w tym kraju, a nie w innym. Nie na przykład w Szwajcarii, mówiąc z uśmiechem, gdzie dużo więcej samobójstw w proporcjach niż w Polsce. Tak, żeby też mity łamać, że tam jest każdy szczęśliwy. Najwięcej, jeśli pamiętam, w Europie jest samobójców w proporcji do narodów, no, a to się liczy, to jest w Szwajcarii i w Norwegii. W tych dwóch krajach, które według tak zwanych badań socjologicznych uchodzą za najbardziej szczęśliwe w Europie. W rzeczywistości, według faktów, są najbardziej nieszczęśliwe. Statystycznie przynajmniej rzecz biorąc. Ale tak na marginesie, dobrze i to wiedzieć. Otóż pojednać się ze sobą, pojednać się, powtórzę, z faktem, że w ogóle istnieję. Że urodziłem się w tym kraju, a nie innym. W tym czasie, a nie wcześniej, a nie później. W tej rodzinie, a nie w sąsiednim domu. Że chodziłem do tych szkół, a nie do innych. Że czytałem te gazety, a nie inne. Że miałem tych kolegów i nauczycieli, a nie innych. Czy tych księży w parafii, a nie innych. Pojednać się. Ja nie mówię zaakceptować. Nie znoszę słowa tolerancja, akceptacja. Tych słów nie ma w Biblii. To są pogańskie słowa. Nie mówię zaakceptować. Mówię pojednać się z tym faktem. Przyjąć do wiadomości. Może z bólem. Czasami wręcz z buntem bolesnym. Ale przyjąć do wiadomości. To jest fakt. Istnieję. Mam taką historię. Niezależną ode mnie. Gdzie się urodziłem, kiedy, w jakim kraju, jakie szkoły i tak dalej. To się z tym przyjmuję do wiadomości, nie buntuję się i przebaczam sobie to, co z kolei ja zawiniłem, co mi się słusznie nie podoba, po to, by się skupić na życiu tu i teraz. Jezus mówi, jeśli kto chce być moim uczniem, niech się zaprze samego siebie, czy niech się nie skupia na sobie, zwłaszcza na przeżyciach, tylko niech się skupia na tym, by kochać, komentując od razu, więc niech się zaprze samego siebie, niech weźmie swój krzyż, to jest najważniejsze słowo, swój. Jezus nie mówi, niech weźmie mój krzyż, który ja mu ześlę. Jezus żadnego krzyża nam nie ześle. Nigdy. Jedyne, co nam zsyła, to siebie. A On jest miłością i prawdą. Nic innego nam Bóg nie zsyła. Zsyła nam swojego Syna, który jest miłością i prawdą. Otóż niech weźmie, mówi Jezus, swój krzyż i niech mnie naśladuje. Czyli niech weźmie swoją rzeczywistość. Swoją historię, która w tym, co radosne, pochodzi od Boga, a w tym, co bolesne, pochodzi od nas ludzi. Weź to wszystko ze sobą, nie udawaj, że tego nie masz, nie buntuj się, nie wierzgaj, weź to wszystko ze sobą i pójdź za mną, ja cię nauczę kochać i wszystko się zmieni. Więc pojednać się ze sobą to jest pojednać się i powtórzę, z samym faktem, że istnieje i z całą moją historią. No i wreszcie ostatnie, muszę przyspieszać, pojednanie z bliźnim. Otóż pojednanie z bliźnim jest potrzebne w dwóch przypadkach. Kiedy ja Ciebie krzywdzę lub kiedy Ty mnie krzywdzisz. To są dwa różne formy pojednania, ale w obu przypadkach jest między nami napięcie. No i warto coś z tym zrobić. Otóż pierwsza sytuacja, ja Ciebie krzywdzę. Co wtedy nie wolno, czego nie wolno zrobić? Jeżeli ja Ciebie krzywdzę, to nie wolno mi iść do Ciebie i prosić o przebaczenie. Nie wolno, byłoby cynizmem. W każdym razie absolutnie sprzeczne z Ewangelią. Otóż Jezus, kiedy mówi, omawia te sprawy, wyjaśnia w tej twardej przypowieści. Jest wierzyciel, jest dłużnik. Wierzyciel, któremu dłużnik nie oddaje pieniędzy, chce go skazać, tam wtrącić do więzienia. No i dłużnik przychodzi, pada na kolana, uznaje swój błąd, szczegółowo wyjaśnia, co jest winien, prosi o przyrzeka wynagrodzenie, zadośćuczynienie, wszystko Ci zwrócę, komień cierpliwość, wszystko Ci zwrócę i dopiero prosi, miej litość nade mną. Na końcu przychodzi, pada na kolana, uznaje swoje błędy, opisuje, jak te błędy wynagrodzi, a tam, gdzie można od razu, to natychmiast wynagradzam, i dopiero na końcu tego procesu prosi, miej litość, przebacz. No i wtedy Bóg, symbol tamtego wierzyciela, przebacza. A jak ten drugi z kolei jest niemiłosierny dłużnik, to temu nie przebacza. Wyrzućcie go precz tam gdzie, w cierpienie, bo sam jest okrutny. To nie pasuje do nas, mówiąc tak po ludzku. Więc ktoś mi tam mówił z alumnów w jednym seminarium, przeksiędza, w Piśmie Świętym jest sprzeczność, bo mówimy, że miłosierdzie Boże jest bez granic, a tyle jest zła na tym świecie. Otóż Bóg nie ma granic w miłosierdziu, ale my stawiamy granice w przyjmowaniu miłosierdzia. No my jesteśmy niemiłosierni dla samych siebie i dla innych ludzi, kiedy nie kochamy, to krzywdzimy. Nie, co Bóg biedny zrobi, jak On nam dał wolność? A musiał dać wolność, a chciał, żebyśmy mieli szansę kochać, a nie żebyśmy byli marionetkami. A więc to my potrafimy być niemiłosierni i my potrafimy nie przyjąć miłosierdzia Bożego. Bóg nas nie może zmusić, żebyśmy przyjęli jego miłosierdzie. Więc, a wracając do głównego wątku, otóż jeżeli ja jestem winowajcą, jeżeli skrzywdziłem Ciebie, to powtórzę jeszcze raz, nie wolno mi iść do Ciebie i prosić o przebaczenie. Jeżeli jakiś mąż na przykład, który krzywdzi żonę, wróciłby po rekolekcjach, powiedział, żono, przebacz, ale nie zmienia się, nie spełni warunków, to żona powinna powiedzieć, jesteś cyniczny, dokładasz zło do zła, jeszcze chcesz mnie gnębić jeszcze bardziej. Otóż, jeżeli Ciebie skrzywdziłem, powtórzę, to idę do Ciebie, nie muszę paść na kolana, ale ze łzami w oczach, prawdopodobnie same mi popłyną, uznaję mój błąd, co znaczy uznaję mój błąd, opisuję do Ciebie, jak Cię skrzywdziłem, żebyś wiedział, że że wiem, że nic tu już nie kombinuję. Opisuję, skrzywdziłem Cię tak, wynagrodzę to, jeśli... Najprościej, jeżeli na przykład Ci odpożyczyłem pieniądze, Ciebie nie oddałem, no to Ci od razu oddaję. Czy się zobowiązuje na piśmie, daj Ci pierwszą ratę i na piśmie zobowiązuje się kolejne raty i kiedy. A jeśli Cię krzywdziłem oszczerstwem, plotkarstwem czy egoizmem, to uznaję to i odwołuję te oszczerstwa, plotki czy coś. Wszędzie tam, gdzie te plotki rozniosłem, i mówię Tobie i mówię Ci, co teraz, jakie kroki zrobię, żeby to wynagrodzić, odwołać na przykład te oszczerstwa. I dopiero jak to wszystko zrobię, powiem przebacz, jeśli dasz radę, bo rozumiem, że możesz nie dać rady, może to za bardzo boleć, ale mogę prosić o przebaczenie, kiedy spełnię te warunki, o których mówi Jezus w tej przypowieści. Przychodzę precyzyjnie, to jest szalenie ważne, precyzyjnie opisuję moją winę wobec Ciebie, żebyś wiedział, że ja wiem, w czym Cię skrzywdziłem i że nic nie kombinuję, nie ukrywam. Wynagradzam od razu, jak się da. Jak się nie da, to pokazuję, jakie kroki podejmę, ale już musiałem już niektóre podjąć, zanim do Ciebie przyjdę. I dopiero mogę prosić o przebaczenie. Jak mi przebaczysz, no to pojednanie nasze jest pełne. Jeśli powiesz, no ja na razie nie jestem w stanie Ci przebaczyć, rozumiem to. Masz prawo, ja nie musiałem Cię krzywdzić. Skoro krzywdziłem, no to teraz mam konsekwencje. Nawet jak się zmieniam. Nie masz obowiązku być aż tak wielkoduszny. Ale ja mam obowiązek wszystkie te kroki spełnić. I teraz ostatnia myśl, bo inaczej nie skończymy. Otóż, kiedy Ty mnie krzywdzisz, co mam robić? Otóż, jeśli Ty mnie krzywdzisz, i krzywdziłeś. To po pierwsze, przebaczam ci minione krzywdy, minione, każde słowo jest ważne, nie mszczę się na tobie i nic więcej. Nie idę, nie mówię ci, że przebaczyłem. Nie komunikuję ci tego. Tylko przebaczam w sercu, mówię to sobie i Bogu i się nie mszczę. I tylko przebaczam minione krzywdy. Natomiast jeśli ty się na razie nie zmieniasz i próbujesz mnie dalej krzywdzić jak dotąd, to ja się bronię. Więc przebaczam minione krzywdy w sercu i mówię Bogu, tobie nie powiem, krzywdzicielu. Nie mszczę się, a jeśli mnie próbujesz dalej krzywdzić, to się stanowczo bronię. Mówiłem odważnie, to my księże czasami się boimy o tym mówić, Kościół się nie boi, do separacji małżeńskiej włącznie. Jeśli jesteś nawet małżonkiem i mnie krzywdzisz, i ja wyczerpię wszystkie możliwe środki obrony, płaczę, upominam się, rozmawiam z pośrednictwem księdza, specjalisty w jakiejś dziedzinie, wzywam policję, oddaję sprawę do sądu i wszystko to nie zadziała, dalej mnie gnębisz, to mi zostaje ostatnia forma obrony, separacja małżeńska. Więc przebaczam minione krzywdy, któreś mi wyrządził, przebaczam w sercu, mówię Bogu, tobie nie mówię. Jeśli dalej mnie próbujesz krzywdzić, się bronię i na razie tyle. A jeśli któregoś dnia zmienisz się, uznasz, tak jak ten dłużnik pierwszy z przypowieści, uznasz twój błąd, przyjdziesz do mnie, nie musisz paść na kolana, ale przyjdziesz z wielkim żalem, od razu widać, opiszesz winy, jakie mi wyrządziłeś, żebym wiedział, że wiesz, opiszesz winy, jakie mi wyrządziłeś, wynagrodzisz i powiesz przebacz, po spełnieniu tych warunków, to ci powiem, ja ci przebaczyłem. 17 grudnia 2008, na koniec rekolekcji adwentowych. Przebaczyłeś mi 17 grudnia 2008, a dzisiaj jest, powiedzmy, 28 listopada 2014, prawie 6 lat później. Teraz mi dopiero mówisz, żeś mi przebaczył? Tak, bo dopiero teraz spełniasz warunki. Bo gdyby ktoś z was, na przykład jakaś krzywdzona żona, ja mówię czasami kobiety krzywdzą mężczyzn, ale jestem mężczyzną, więc łatwiej nam mężczyznom robić sobie samym rachunek sumienia, panie sobie same zrobią. Jeżeli jakaś żona jest tutaj i krzywdzona przez męża i poszłaby dzisiaj po tej mszy świętej do domu i powiedziałaby mężowi, który powiedzmy ma problem z alkoholem i ją krzywdzi na różne sposoby, powiedziałaby, no przebaczam ci mężu. A on nie spełnia warunków, nie przyszedł do niej, nie uznał winy, nie wynagrodził, nie poprosił o przebaczenie, a żona by poszła, powiedziałabym przebaczam, to żona jest naiwna. To nie jest chrześcijaństwo. Chrześcijaństwo nie ma nic wspólnego z naiwnością. Chrześcijaństwo jest nie tylko szczytem dobroci, ale jest też szczytem mądrości. Tego nas uczy Jezus. Więc jeżeli mnie krzywdzisz, nie idę ci powiedzieć, że ci przebaczam. Przebaczam minione krzywdy, nie mszczę się, ale ci tego się nie dowiesz, że ci przebaczyłem, dopóki nie przyjdziesz i nie wypełnisz warunków. Nic mądrzejszego nie ma. Bóg ma rację. Nie próbujmy być lepsi od Boga. Nie próbujmy Boga poprawiać, to będzie tylko karykatura mądrości i karykatura miłości. Jeśli Bóg stał się jednym z nas, chociaż wiedział, że Go zabijemy i zapłacił taką cenę, krwią się posąc w ogrójcu na samą myśl, jaką cenę zapłaci. Jeśli zrobił to wszystko i zanim się pozwolił aresztować i zabić, to nas przez kilka lat uczył mądrze myśleć i mądrze kochać, to znaczy, że to ma sens i że to nam ratuje życie. Pojednajmy się z Nim, z Bogiem, powiedzmy z całego serca, Ty Boże masz rację i Ty jesteś niewinny. Jeżeli coś w naszym życiu jest dobre, mądre i pełne miłości, to Twoje. Jeśli coś w naszym życiu nie gra, to nasze. Ty masz rację i Ty jesteś niewinny. Ale przebaczmy sobie to, że my jesteśmy winni. Krzywdzicielom przebaczmy, jeśli się zaczną zmieniać. Wcześniej przebaczmy w sercu, ale nie mówmy, żeby ich nie rozpieszczać, bo będzie jeszcze gorzej. I pamiętajmy, nie ma takich sytuacji w świecie osób, w których byśmy się nie mogli zmienić, w których by nie mogła być nowa teraźniejszość. Jeśli tylko słuchamy Boga bardziej niż ludzi i bardziej niż samego siebie. Amen.